Cześć, przy mikrofonie Anna Matusewicz i zapraszam Was na trochę kultury. Moim i Waszym gościem w podcaście Trochę Kultury jest dzisiaj Stasia Budzisz. Cześć Stasia.
Cześć, dzień dobry.
Dzięki, że przyjęłaś moje zaproszenie. Chciało Ci się przyjechać aż do Gdyni.
Z dziką przyjemnością to zrobiłam.
Wydałaś niedawno książkę w wydawnictwie poznańskim. Wydawnictwie, które w moim prywatnym rankingu prowadzi ostatnio. Wydaje bardzo fajne książki. Gratuluję.
Dziękuję bardzo. Ja też uważam, że wydawnictwo poznańskie jest jednym z najlepszych na naszym polskim rynku.
To nie jest post sponsorowany.
Nie jest, nie jest.
I Stasia, Twoja książka pod tytułem Pokazucha na gruzińskich zasadach zawiera kilkanaście reportaży z, jak sama nazwa podpowiada, z Gruzji. Ta książka odbiła się już sporym echem w mediach i wiele osób wskazuje, że opowiada o takiej Gruzji bez lukru. I trochę o tym dzisiaj spróbujemy porozmawiać, ale mam nadzieję, że polukrujemy też trochę.
Gruzję zawsze mogę lukrować, bo to jest jeden z moich ulubionych krajów, o ile nie najlepszy.
Powiedz mi, jak się w ogóle mieszka w Gruzji?
Mnie się osobiście mieszka doskonale w tym kraju. Oczywiście tak samo jak w Polsce, mam swoją bańkę, w której się obracam i pewnie dzięki temu jest mi tam dużo lżej i dużo fajniej. No też po tylu latach jakby bardzo wiele części mojego życia przeniosło się do Gruzji. Przede wszystkim część zawodowa jest w znakomitej części związana z tym krajem, ponieważ jakby jedną z takich moich właśnie działalności jest oczywiście reportaż i pisanie różnego rodzaju tekstów, nie tylko do książki, bo książka jest moim debiutem, ale również do innych mediów, ale również pracuję w organizacji pozarządowej, która zajmuje się osobami z niepełnosprawnościami oraz jestem pilotem wycieczek po tym kraju i wtedy opowiadam o Gruzji, która jest piękna.
Tak jest dziś. Pamiętasz swój pierwszy raz, jak przyjechałaś do Gruzji? Co się zmieniło od tego czasu?
Bardzo wiele się zmieniło, ponieważ ja jeszcze jeździłam do Gruzji, kiedy prezydentem był Michał Saakaszwili, który troszeczkę to oblicze Gruzji zmienił i otworzył też na zachód, więc to był czas takich bardzo dużych zmian, które zachodziły, które były widoczne gołym okiem, ponieważ no, ruszyły budowle, natomiast też Gruzja się też otworzyła pod turystów, no i ruch turystyczny się jakoś tak zaczął wtedy tworzyć. Teraz się Gruzja zmieniła się, ponieważ jeżeli jeszcze nie jest w jakimś tam stopniu zadeptana przez turystów, to pewnie za chwilę będzie. I to się zaczęło najprawdopodobniej w tym momencie, kiedy zaczęły do Gruzji przyjeżdżać autobusy wycieczkowe i ja sama w tym procesie uczestniczę, więc nie to, że jakoś bardzo mocno krytykuję, ponieważ to jest kolej rzeczy. I pod tym kątem Gruzja się zmieniła, dlatego że rzeczywiście stała się taką pożądaną destynacją turystyczną, a to wpływa na obraz tego kraju i też wpływa na społeczeństwo, na zmiany, które w nim zachodzą.
Turyści przyjeżdżają, widzą fasadę, to co Gruzini może nie tyle, że chcą, żeby inni widzieli, tylko jest to zakodowane w kulturze gruzińskiej, tak? Żeby stworzyć czasami nawet pozory, ale stworzyć jakiś obraz swój, więc bardzo dużo podróżujemy po Gruzji, ale pod tą fasadę jest trudno zajrzeć.
Tak, do tej fasady jeszcze wrócę, natomiast ja się chyba pozwolę nie zgodzić z tym, że Gruzini nie chcą być tak widziani. Absolutnie, bo w moim przekonaniu jest tak, że Gruzini bardzo chcą być widziani w taki właśnie sposób, w jaki na ten pierwszy rzut oka są odbierani, bardzo często oczywiście. I nie ma w tym też nic złego, no bo dobre pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz i wszyscy to wiemy, a Gruzini są w robieniu dobrego pierwszego wrażenia mistrzami i można się od nich uczyć. I to też jakby nie chciałabym, żeby to brzmiało jakoś ocennie, natomiast rzeczywiście jest tak, że Gruzini się niczym nie różnią od żadnego innego narodu. Ja się wychowałam na Kaszubach i Kaszubi też bardzo lubią robić dobre pierwsze wrażenie. To, co się dzieje gdzieś tam za płotem, za domem, za drzwiami, to już jest jakby takie niepokazucha, tak? To jest, że tego nie pokazujemy. Pokazujemy, że zupełnie coś innego, właśnie to, jakbyśmy chcieli być czytani. I też z tym mamy do czynienia w Gruzji, z mojej perspektywy trochę mocniej niż moglibyśmy się tego spodziewać. A że potrafią czarować, no to spójrzmy na ilość turystów, która jest zaczarowana Gruzją i co jest dla mnie trochę zaskoczeniem, z jakim odbiorem się spotykam po wydaniu Pokazuchy. Ponieważ wszyscy...
W Polsce,
bo książka jest wydana w języku polskim. Ludzie mówią, nie, ale to nigdy tego nie słyszeliśmy, dla nas to jest szok, że tego typu rzeczy się dzieją. To jest nawet szok dla Gruzinów, ponieważ jedną z takich pierwszych zarzutów było to, że statystyki, które matematyki jest dość dużo w tej książce. Ja zrobiłam to specjalnie, to jest celowo i z niej nie zrezygnuję. Jeżeli kogoś nie interesuje, to ją można po prostu pominąć i jej nie czytać. Natomiast gdybym jej nie zamieściła, to byłoby łatwo zarzucić mi, że to są historie pojedyncze bądź wymyślone i nie dotyczą takiej konkretnej ilości społeczeństwa. Mm-hmm. I właśnie z takim zarzutem spotkałam się od jednego z przedstawicieli Gruzji, który powiedział mi, że statystyki zostały wzięte chyba z Indii. Kiedy zaczęliśmy dyskutować i ja go odesłałam do źródeł, ponieważ są też podane źródła, to po 3 dniach się do mnie odezwał i powiedział, że on sobie nie zdawał sprawy, że takie rzeczy dzieją się w jego kraju. Więc to też chyba jest tak, że Gruzini bardzo chcą wierzyć w to, w jaki obraz tego kraju sprzedają. To też nie jest jakby do końca takie jakieś dziwne, ponieważ każdy z nas chce się pokazać z jak najlepszej strony. A druga rzecz jeszcze jest taka, że wejście za tę fasadę, to też nie jest tak, że to mi zajęło, wiecie Państwo, rok i ja się tam znalazłam. Ja do Gruzji jeżdżę prawie od 10 lat. Mieszkałam tam przez, no jeżeli miałabym to tak policzyć, no w ciągu ostatnich 5 lat, większość roku każdego. No mam też już jakby tam i znajomych, i przyjaciół, i nie da się wejść za fasadę bez przewodnika.
Gruzina albo tak, Gruzinki.
Gruzina albo Gruzinki, albo najlepiej ich obu, bo z perspektywy płci też niektóre rzeczy wyglądają inaczej. Mhm.
Właśnie o tę perspektywę płci też chciałam Cię zapytać, ale to może za chwilkę, skoro już jesteśmy przy tym wchodzeniu za fasadę, no bo najpierw pojechałaś do Gruzji w swoich jakichś prywatnych sprawach.
Tak, na wakacje.
I jak to się stało, że zaczęłaś zbierać te historie? Kiedy Ci się pojawiła ta myśl, że to jest coś, o czym warto opowiadać?
Tak naprawdę to, o czym że jest o tym warto opowiadać i jakby pokazywać troszeczkę inną stronę tego kraju, to do mnie dotarło dopiero jak tam zamieszkałam. Wcześniej nie. Bo ja wcześniej ich nie widziałam, więc naprawdę ich nie widziałam. One były tak dobrze schowane. Natomiast rzeczywiście, kiedy tam zamieszkałam, to ten świat jakby zupełnie mi się okazał z innej strony. Zupełnie, całkowicie te odwrócenie tego, o czym ja sobie myślałam. I też ja niby przez przypadek związałam swoje życie zawodowe i naukowe z Gruzją, ponieważ chciałam zamieszkać w tym najlepszym miejscu do umierania, ponieważ jawiło mi się to jako największe szczęście, jakie może mnie spotkać.
Twoimi bohaterami i bohaterkami są osoby, które ogólnie rzecz ujmując są w jakiś sposób dyskryminowane w społeczeństwie gruzińskim z różnych względów. Wydaje mi się, że tak jak czytam różne reportaże napisane przez kobiety właśnie, że kobietom jest jakby łatwiej z jednej strony wejść w takie tematy, które wymagają większej może wrażliwości, nie wiem, ale to jest takie moje wrażenie. Piszesz i o kobietach, ale piszesz też o mężczyznach, spotykasz się z nacjonalistą, który ma no, bardzo takie maczystowskie podejście do życia.
No jest po prostu rasistą. No.
No właśnie. I to, że jesteś kobietą, to Ci pomagało czy przeszkadzało?
I tak, i tak. Nie ma złotego środka chyba na to. Po prostu no, zajmujesz się jakimś tematem i jak jesteś mężczyzną, to nie jest wykluczone, że nie dowiesz się tak wiele. I odwrotnie. Wydaje mi się, że łatwiej było mi dotrzeć do kobiet i łatwiej było mi je otworzyć. Zwłaszcza w patriarchalnym społeczeństwie jest, wydaje mi się to prostsze, ponieważ one nawet w momencie, kiedy się wstydzą powiedzieć coś otwarcie, to nie robi im się głupio, kiedy ja zrobię to za nie. Natomiast z czym było mi trudniej? Na pewno było mi trudniej z tym, że nie zawsze brali mnie na poważnie, ponieważ jestem kobietą. No na pewno nie zawsze traktowali mnie na równi. To są może takie głupie sprawy, ale to już dawno na Kaukazie zauważyłam, kiedy zaczęłam tam pracować, że dużo łatwiej jest mi od czasu, kiedy zapuściłam włosy. Bo wcześniej, nie wiem czy pamiętasz, ale ja miałam takie no bardzo krótkie. I ja z tego tytułu miałam dość sporo nieprzyjemności takich gdzieś tam na ulicy, ponieważ traktowano mnie jak osobę, która przyjechała zarabiać. Natomiast później, kiedy je zapuściłam, to rzeczywiście stałam się jakby taka mniej, nie wiem jak to określić, nie wiem czy to jest dobre określenie, dobre słowo, stałam się jakby taka mniej dla nich agresywna, mniej narzucająca i jakby taka bardziej no, kobieca. To mi dało z kolei kolejny minus, bo dało mi to minus taki, że nie zawsze traktowano mnie poważnie, ale nie było jakieś takie częste. Wiesz, jakby no kwestia na przykład tej akcji MeToo, która była w 2017 roku, no to ja kiedyś ja chciałam nawet napisać coś na tym Facebooku w Polsce, ale w Polsce nic takiego mi się nigdy nie przytrafiło. Mnie nigdy nikt ze względu na moją płeć nie potraktował w sposób, który nadawałby się do opisania podczas MeToo. I wszystkie te sytuacje, które miały miejsce, zdarzyły się na Kaukazie, w znakomitej większości w Gruzji. Więc docieranie do kobiet na pewno prościej, docieranie do mężczyzn pewnie trudniej, aczkolwiek pod innym kątem prościej, ponieważ oni dużo bardziej się przede mną przechwalali, na przykład ze swoimi seksualnymi ekscesami chociażby. Tak mi się wydaje, może się mylę.
Wiesz co, czytając Twoją książkę, też od razu mi się przypomniała książka Agaty Romaniuk, Z miłości to współczuję. I Romaniuk w swoich reportażach pisze o kobietach o manie. I one też podlegają pewnym ograniczeniom, żyją zgodnie z nakazami, zakazami, z prawnymi ograniczeniami i tak dalej, ale no, żyją w takich złotych klatkach. Jakby się nauczyły poruszać w tej przestrzeni. Z opowieści przebijało, że też jest silne takie poczucie siostrzeństwa, szczególnie w rodzinie, że te kobiety się wspierają i pomagają sobie. A jak to wygląda w Gruzji? Bo no, kobiety rzeczywiście łatwo nie mają. Z drugiej strony też tych złotych klatek nie mają.
Nie mają, tak, tak. Bo o ile w Omanie kobietom się należy zabezpieczenie chociażby finansowe, to w Gruzji niekoniecznie.
A ty też no, masz do czynienia z sektorem pozarządowym, czyli no, różnymi działaniami też na rzecz polepszenia życia kobiet.
Tak, tak.
Jakie to są działania? Co w ogóle się dzieje takiego w Gruzji? O czym wiesz? Co by dążyło właśnie do tego, żeby kobietom było łatwiej?
Ruszyła taka wielka inicjatywa z Fundacji Human Dog, która otworzyła pierwsze takie pozarządowe schronisko dla kobiet, które są ofiarami przemocy domowej. Ono jest właśnie w Zugdidi. O ile się nie mylę, ono powstało w 2014 roku i to jest organizacja, która rzeczywiście, to jest też polska współpraca międzynarodowa, czyli tak zwana Polska Pomoc, programy z naszego MSZ-u, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I to jest rzeczywiście coś, co oni rzeczywiście osiągnęli bardzo dużo, ponieważ oni wpływają na prawodawstwo w Gruzji. To warto zaznaczyć, że w Gruzji przemoc domowa jest kryminalizowana od 2012 roku. W 2006 roku pojawiła się dopiero pierwsza ustawa, która w ogóle definiowała coś takiego jak przemoc domowa. Czegoś takiego nie było w ogóle w definicji. Podobnie jest na przykład z molestowaniem seksualnym. Definicja molestowania seksualnego w prawie gruzińskim pojawiła się tak naprawdę dopiero w maju tego roku. Więc pewne rzeczy na poziomie prawodawstwa, fakt niekiedy deklaratywnie, ale coś się zaczyna pojawiać, trochę wymuszone przez Unię Europejską, ponieważ w Gruzji funkcjonuje od 2014 prawo, takie prawo, które nazywa się tak zwanym prawem antydyskryminacyjnym, które sobą obejmuje osoby transpłciowe, transseksualne, z mniejszości w ogóle seksualnych, czyli LGBT, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety. To prawo zostało wymuszone przez Unię Europejską, ponieważ Gruzja starała się o to, żeby podpisać umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. Gdyby nie wprowadziła prawa antydyskryminacyjnego, ta umowa nie zostałaby podpisana.
W swojej książce podajesz statystyki. Kobiety zarabiają
26% mniej.
Tak, prawie o 30% mniej niż mężczyźni. Jednocześnie 64% mieszkańców Gruzji uważa, że nie ma równości płci w tym kraju. Przynajmniej to ludzie zauważają. Jak się żyje kobietom w Gruzji?
Wszystko zależy od tego, z jakiej one pochodzą rodziny. Bo jeżeli pochodzą z rodziny, która jest nie tak bardzo mocno zatopiona w tradycjach, albo zatopiona w tych tradycjach na pokaz, czyli w domu żyjemy sobie według swoich zasad, ale na ulicy i tak musimy pokazać, że tak jest i tak jest, bo to daje święty spokój, to i ja znam takie osoby, to rzeczywiście tym kobietom nie jest aż tak jakoś strasznie źle i one naprawdę nie mają jakiegoś piekła. Ja naprawdę mam wielu znajomych i wiele znajomych, które żyją absolutnie normalnie, oczywiście trzymając się pewnych norm i zasad, których muszą się trzymać, żeby żyć spokojnie. Też nie można zapomnieć o tym, że Kaukaz jest prowincjonalny. Większość tego życia jednak mimo wszystko odbywa się na prowincji i większość tych historii, które opisuję, są z prowincji. Nie wszystkie, bo niektóre się zdarzyły w Tbilisi bądź jakimś innym dużym mieście. Natomiast no, gro z nich dzieje się poza granicami dużych miast, ponieważ jeżeli zmiana jakakolwiek zachodzi w dużych miastach. a dużych miast mamy w Gruzji 3.
Tak naprawdę miałam pewną taką refleksję, czytając o jednym z Twoich bohaterów, mężczyźnie, który również musiał zrezygnować z osobistych planów, rozstać się z dziewczyną i zostać w Gruzji. Ona nie chciała tam mieszkać, chciała wyjechać do Europy, a on z kolei nie mógł za nią pojechać, dlatego że miał obowiązki rodzinne. Więc ta tradycja gruzińska narzuca na kobiety pewne i nakazy, i zakazy, ale to jest takie obosieczne. Mężczyźni też temu podlegają.
Oczywiście. I to, że ta książka jest jakby rzeczywiście, jakby większość jest tutaj bohaterek niż bohaterów. Natomiast nie można zapominać o tym, że ta tradycja sięga również mężczyzn. I nie każdy jest z tego zadowolony, że musi żyć według jakichś określonych zasad, które ustalili nasi przodkowie. I tak jak wspomniałaś właśnie o tym bohaterze, to jest Merab. Merab jest osobą niezwykle nieszczęśliwą, że musi zostać w Gruzji, ponieważ wymaga od niego tego tradycja, wymaga od niego tego rodzina. Nikt nawet nie dopuszcza do siebie myśli, że on mógłby postąpić inaczej niż zostać ze swoimi rodzicami do końca ich dni, założyć rodzinę i po prostu tam trwać. To jest miecz obosieczny, dokładnie tak jak to nazwałaś. No to jakby jest jedna opcja, tak, jakby, o której mówi Merab, że jeżeli my nie odejdziemy od tej tradycji, nie tylko Merab, bo tam mówi kilka osób na ten temat, jeżeli nie odejdziemy od tej tradycji, to będziemy tak tkwić. Mm-hmm. I nie zmieni się nic, bo tradycja jest jednym z hamulców rozwojowych tego kraju.
Ale jednocześnie społeczeństwo wciąż jest konserwatywne i nie wiem, popraw mnie, jeżeli się mylę, wydaje mi się, że ten konserwatyzm się pogłębia. Był w Gruzji czas takiego otwarcia się na zachód, na pewne trendy zachodnie.
A teraz idziemy w drugą stronę, trochę tak. Trochę tak jest, no to jest oczywiście uwarunkowanie polityczne i tutaj w ogóle to nie ma o czym dyskutować. I tak, konserwa rośnie, natomiast też te takie ruchy wolnościowe różnego rodzaju, równościowe i takie no zrzeszające osoby, które nie chcą już po prostu tkwić w miejscu i zrobić krok do przodu, obojętnie w którą stronę, ale do przodu, no już zaczynają się buntować. I tego efektem jest na przykład to, że w Tbilisi 20-latkowie zaczynają się na tyle buntować, zaczynają wynajmować sami mieszkania. To znaczy nie sami, ze znajomymi, bo nie stać ich na to, żeby wynajęli sami. I to jest pierwszy taki krok do tego, aby się usamodzielnić. To jest pierwszy bunt, to jest pierwszy rodzaj buntu. Co dla nas to się naprawdę wydaje absurdalne, że człowiek jedzie na studia i do innego miasta, albo w ogóle do miasta i no i jak w takim razie ma, gdzie ma mieszkać. A w Gruzji to nie jest tak. W Gruzji jest tak, że jedzie z Tobą albo mama, albo siostra, albo cała rodzina. Albo mieszkasz u wujka i cioci, bo tam nie ma akademików.
Ja się dopytuję o życie kobiet, czy pozycję mężczyzn i kobiet w tym społeczeństwie, bo to chyba mnie najbardziej zainteresowało, ale oczywiście to nie są Twoi jedyni bohaterowie i bohaterki. Drugim takim wątkiem, który mnie też bardzo zainteresował, ale z drugiej strony zupełnie nie zaskoczył, był reportaż o osobie niepełnosprawnej. Kiedyś pracowałam z ludźmi z Ukrainy i oni też nieraz przyjeżdżając tutaj do Polski opowiadali, że są zaskoczeni, że tyle osób...
Że w ogóle są osoby z niepełnosprawnością i w takiej ilości.
I na przykład seniorzy, którzy chodzą z chodzikiem albo osoby na wózkach, że to dla nich było bardzo duże zaskoczenie, więc wiem, że na po prostu pewna spuścizna gdzieś tam wciąż...
Sowiecka.
Wciąż pokutuje i powoli to się zmienia?
Bardzo powoli. To się zmienia akurat bardzo powoli. To jest taka działka, w której pracuję i to jest to jest praca u podstaw, ponieważ to jest jeszcze kwestia tego, że mieć osobę z niepełnosprawnością w domu, urodzić dziecko z niepełnosprawnością, być samemu osobą z niepełnosprawnością, to jest kwestia tego, że to jest wstyd. To jest po pierwsze, pierwsza kategoria to jest wstyd, a druga to jest kara Boża. Albo kara za grzechy przodków, albo jakieś tego typu uwarunkowania, albo za swoje własne jakieś tam przewinienia. I to się bardzo często spotyka, bo ja nawet to usłyszałam w cerkwi prawosławnej, gruzińskiej cerkwi. I to była taka sytuacja, w której przyjechał nasz kolega, który robił szkolenie z aktywnej rehabilitacji w mieście Zugdidi. I on jest sam osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim. No była dość kuriozalna sytuacja, ponieważ on przejeżdżał na tym wózku obok cerkwi i podszedł do niego taki pan, on nie był duchownym, ale jakimś takim bardzo wierzącym, aktywnym w tej społeczności, podszedł do niego z krzyżem, przyłożył mu ten krzyż do piersi i powiedział, skąd jesteś? No i on takim łamanym rosyjskim odpowiedział mu, że jest z Polski, to on powiedział, jesteś katolikiem. A on mówi, tak, jestem katolikiem. A on mówi do niego, to dlatego jesteś na wózku, bo Pan Bóg cię pokarał.
Czy cerkiew w Gruzji ma duży wpływ na to, co się dzieje?
Cerkiew ma chyba największy wpływ na to, co się dzieje w tym kraju, ponieważ 83% Gruzinów deklaruje przynależność do gruzińskiego kościoła autokefalicznego, a patrząc na badanie opinii publicznej, to Ilia II, czyli katolikos gruzińskiego kościoła prawosławnego, ma 96% poparcie, to znaczy jakby jego zdanie się na takim poziomie liczy. Tak, cerkiew ma niezwykły wpływ na społeczeństwo.
Czyli możemy założyć, że jednak to odejście od tradycji, czy łamanie pewnych nakazów, zakazów tradycji wynikających, no związanych też pewnie z wiarą, no nie będzie takie szybkie. Czego może się spodziewać osoba, która tak jak ty chciała zamieszkać w Gruzji? Na co powinna się przygotować?
Na wiele takich rzeczy bardzo dziwnych. Na przykład, kiedy jest kobietą i chciałaby wynająć samo mieszkanie, to może się spotkać na przykład z tym, że jej tego mieszkania nie wynajmą, ponieważ ona jest sama, więc jest kobietą, która sama chce wynająć jakieś mieszkanie, więc nie wiadomo, bez patroni, czyli tego opiekuna, swojego patrona, żadnego mężczyzny obok niej nie ma. W związku z tym nie wiadomo, czym ona się będzie zajmowała. Mi nie wynajęto 3 mieszkań. Na pewno może oczekiwać bycia pod takim nadzorem sąsiadów różnych tam dookoła, bo bardzo lubią wiedzieć, co się dzieje u innych ludzi. To z takich praktycznych rzeczy, więc żeby się na to wyczulić w jakimś tam stopniu. A oprócz tego jeszcze też zależy, gdzie będzie mieszkać, bo jeżeli będzie mieszkać w dużym mieście, no to te pewne procesy są jakoś tak uśpione, bardziej tak, no, jakoś tak niemocno widoczne, chociaż tych mieszkań nie wynajęto w dużym mieście, tak? To nie tak, że gdzieś tam na prowincji. Ja też miałam taką sytuację, kiedy się przeprowadziłam na prowincję, to też, ja nie wiem, czy to było takie sprawdzanie, czy nie, ale kilka razy miałam takie niemoralne propozycje od różnego rodzaju takich trochę dalszych sąsiadów. A z pozytywnych rzeczy, Gruzja jest naprawdę dobrym miejscem do życia. Już tłumaczę dlaczego. Wiele tych rzeczy, o których ja piszę w Pokazusze, nie dotyczą nas, ponieważ my możemy sobie stworzyć swoją własną bańkę, w której będziemy żyć. Mi się tam dobrze żyje. Ja naprawdę, no, tak jak mówię, żyję w swoim własnym jakimś takim środowisku. Mam swoje ulubione miejsca. Tak jak tu, tak jak w Gdańsku. Mhm. No więc.
I co najbardziej doceniasz?
Chyba taki slow life, tak, bo tam rzeczywiście nawet jeżeli jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, to wszystko idzie w jakimś takim wolniejszym tempie, tam nie ma jakiegoś takiego pośpiechu, którym odczuwam tylko w momencie, kiedy wysiadam w Polsce na płycie lotniska. Ja od razu czuję ten pośpiech i mnóstwo rzeczy, które muszę jeszcze zrobić. Tam też mam wiele rzeczy do zrobienia, ale jakoś mniej szybko.
Mniej
szybko, tak.
I chciałabym Cię jeszcze na koniec zapytać, bo wspomniałaś, że masz swoje ulubione miejsca i że też jesteś przewodniczką w Gruzji, tak? Powiedz proszę o tych jakby must see, Twoje top 3.
Dla mnie w ogóle najwspanialszym miejscem w całej Gruzji jest Tbilisi. Dla mnie to nie konkuruje z niczym. To miasto jest piękne nocą, zupełnie inne i też ma jakieś tam swoje własne piękno w ciągu dnia. Ono żyje też 24, więc właściwie wszystko o każdej porze doby można w tym mieście robić. Jeżeli ktoś chce pójść na fajną imprezę, to może pójść na fajną imprezę. Jeżeli ktoś chce pójść napić się dobrego wina, to może też to zrobić. Jeżeli ktoś ma ochotę na piwo, no już piwo nie jest takie aż dobre w Gruzji, bo Gruzini lepsze zdecydowanie wino robią niż piwo, no ale można. Jeżeli chce się jeść gruzińską kuchnię, to można jeść gruzińską kuchnię. Jeżeli chce się jeść jakąś europejską kuchnię, to też ona jest tam dostępna. Azjatycką również. No po prostu stolica. No, z świetnym miastem poza. Z bogatą historią. Oprócz tego mam takie dwa regiony, które lubię bardzo i jednym z nich to jest region Dżawacheti, w którym właśnie jego taką pisaną stolicą jest miasto Borjomi. To jest uzdrowisko, skąd jest ta najsłynniejsza woda gruzińska, czyli właśnie woda Borjomi, o którą ponoć Yuri Gagarin, jak tylko wylądował na ziemi, to poprosił, że on chce Borjomi.
Chociaż znam osoby, które nie mogą przełknąć ani łyka.
Tak, tak. No ale może można się przyzwyczaić. No, ja na przykład uwielbiam Borjomi, mogłabym pić hektolitrami. I jeszcze jednym jest to region Kacheti, czyli ta tak zwana gruzińska Toskania, region winny. ale to oprócz tego, że jest wino, to jeszcze ma mnóstwo przepięknych krajobrazów i przepiękny Park Narodowy Waszlowani. I to jest taki park pustynny, jest przy granicy z Azerbejdżanem i tam między innymi można pojechać i podziwiać przepiękne wulkany błotne.
To wszystko, co powiedziałaś, brzmi naprawdę świetnie. Dzięki Stasia, że podzieliłaś się tym wszystkim dzisiaj tutaj z nami, ale też w tej książce, gdzie zebrałaś te historie, które no czasami są bardzo trudne i porusza tematy, o których, tak jak tutaj usłyszałam, sami Gruzini czasami nie rozmawiają po prostu między sobą, o tym się nie mówi. Zachęcam do sięgnięcia po pokazuchę na gruzińskich zasadach i możemy się spodziewać, że będziesz więcej pisać.
No jeszcze mam jedną dużą bardzo rzecz do dokończenia i mam nadzieję, że jak ją skończę i się z nią uporam, to przyjdzie nowy pomysł.
Super. No to trzymałem mocno kciuki. Dzięki bardzo za dzisiaj.
Bardzo dziękuję. Dzięki za zaproszenie.